Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Zakończył się 4. Festiwal Muzyki Pasyjnej w Mosinie. Niezwykle gorąco dziękowano artystom, którzy wczoraj, w dniu 17 marca, wykonali rekwiem Mozarta w kościele świętego Mikołaja w Mosinie. Na zewnątrz było ciemno, bo msza rozpoczynała się o godzinie 20, mróz, przejmujący wiatr, a w kościele jak w raju. Muzyka zniewalająca swym pięknem, pobudzająca myśli, dotykająca istoty życia i śmierci, potęgująca wymowę słów prałata Jana Stanisławskiego, który w homilii pochylił się nad człowiekiem, jego drogą i wyborami. Festiwalowa muzyka wpisywała się w mszę świętą w rycie nadzwyczajnym sprzed reformy Soboru Watykańskiego II. Msza odprawiana była za budowniczego kościoła świętego Mikołaja w Mosinie, księdza Romana Hildebranta. To człowiek zasłużony, wspaniały duchowny, który po powrocie z obozu koncentracyjnego, pomimo nadszarpniętego zdrowia, rozpoczął nierówną walkę z władzą i przy pomocy parafian oraz pewnych forteli doprowadził do odbudowy kościoła. Dziś spoczywa na mosińskim cmentarzu, zgodnie ze swoją wolą, obok innego wielkiego Polaka, profesora Stanisława Kasznicy, rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Kościół wybudowany przez księdza Romana Hildebranta, skąpany w muzyce, wydał mi się nadzwyczaj piękny. Rekwiem Mozarta, które było ostatnim niedokończonym dziełem wybitnego kompozytora, wykonywali w Mosinie soliści, chór Politechniki Poznańskiej prowadzony przez Pawła Łuczaka oraz orkiestra pod dyrekcją Adama Domurata. Jako soliści wystąpili Maria Jaskulska-Chrenowicz sopran, Marcelina Górska-Mezzosopran, Haroan Zuo tenor i Wojciech Rasiak bas. Mosiński Festiwal Muzyki Pasyjnej zasługuje na uznanie. Rekwiem rozbrzmiewa od kilku lat podczas mszy świętej odprawianej w intencji Mozarta w Katedrze Poznańskiej. Katedra jest jednym z najważniejszych miejsc Poznania. Jest to pierwsza katedra biskupia w Polsce. W ratuszu, w którym mieści się Muzeum Historii Miasta Poznania, otwarto w minionym tygodniu wystawę zatytułowaną Z bliska i z daleka Katedra Poznańska na dawnych widokówkach. Wystawę przygotowano z okazji przypadającej w tym roku 1050. rocznicy ustanowienia diecezji poznańskiej i konsekracji Jorda na biskupa poznańskiego w 968 roku.
Jest to ikona architektoniczna Poznania wszechczasów, nazwijmy, obok ratusza.
Tak, obok ratusza poznańskiego katedra jest najbardziej rozpoznawalnym obiektem zabytkowym Poznania. No, niewątpliwie kojarzony przez wszystkich poznaniaków, a także przez turystów, ponieważ każdy, kto zwiedza Ostrów Tumski, najstarszą część miasta Poznania, zwiedza przede wszystkim katedrę, albo nawet wyłącznie katedrę.
Kuratorem wystawy jest Waldemar Karolczak.
To jest akurat ruina katedry w 1731 roku. Tak wyglądała katedra po tym wielkim pożarze, który miał miejsce w 1622 roku. A tu cofamy się kilkanaście lat wcześniej, to akurat jest Braunhagenberg. No i tu jest ta katedra gotycka. Nie? Widzimy Ostrów Tumski, widzimy tu rzekę Wartę, most. Jest Sybiński, jest Chwaliszewski, wszystko widać. No i tu jest ta katedra gotycka. Nie? No i to jest jedyny widok właściwie tej katedry gotyckiej, która powstała, ukształtowała się w drugiej połowie XIV wieku, względnie na początku XV, głównie druga połowa. 1356 rok zaczęto budować nawę główną, później fronton i od wschodu, także no to jest druga połowa XIV wieku.
co tutaj na tej wystawie publiczność znajdzie?
No, znajdzie przede wszystkim wiele widoków katedry samodzielnych, wykonanych przez znanych artystów, między innymi przez Leona Wyczółkowskiego. Znajdzie wiele widoków katedry na fotografiach i pocztówkach, w tym także w tak zwanych pocztówkach artystycznych, ręcznie wykonywanych, nie takiej metodą tradycyjną. No i przede wszystkim dużo autentycznych prac graficznych, rysunków, gwaszy Karola Albertiego, rysunków Juliusa von Minutoliego, również litografie wykonywane według tychże rysunków, no tak ogólnie rzecz biorąc.
A najstarsze prace z jakiego okresu?
No to jest najstarszy widok, panorama Poznania z roku 1618, wykonana przez Georga Brauna i Franza Hogenberga w Kolonii. I tam jest widoczna katedra gotycka na tymże widoku. I to jest najstarszy, 1618 rok. Oryginalny, kolorowy miedzioryt.
Jak do tamtego miedziorytu ma się widok dzisiejszej katedry?
No wtedy na tym widoku przedstawiona jest katedra gotycka. Natomiast obecnie to jest katedra regotyzowana po wojnie, po zniszczeniach, straszliwych zniszczeniach wojennych w latach 1948-1956. I obecna katedra no to jest katedrą już nie w czystym stylu gotyckim, tylko częściowo odbudowana w tymże stylu, to co było możliwe. Przede wszystkim wnętrze jest gotyckie i wieże, natomiast hełmy wież są już barokowe.
Wystawa ściąga publiczność i toczą się rozmaite rozmowy, no chociażby taka z dużym udziałem pana Jacka Wiesława Niedzielskiego.
W 1945 roku Niemcy podchodzili pod Poznań tydzień po zdobyciu Warszawy. Byli w końcu stycznia już w Poznaniu. Wchodzili od strony wschodniej i zachodniej. W mieście i na Cytadeli byli Niemcy. Skoro Niemcy zorientowali się, że od strony wschodniej stoi wojsko rosyjskie, to za pomocą swoich lunet od razu wytypowali, że trzeba zniszczyć wieżę katedry. I trzema dokładnie strzałami zniszczyli wieżę katedry i Rosjanie w tym momencie nie mieli punktu obserwacyjnego na Cytadelę i na miasto. Z kolei odpowiedzialność za ratusz mają Rosjanie, dlatego że uważali, że na najwyższym punkcie miasta mają swoich obserwatorów Niemcy, tylko nie były to trzy strzały, co wiemy ze zniszczenia właśnie północnej ściany rynku i ulicy Wielkiej. Było to około 60 pocisków, które urwały wieżę ratuszową, a jednocześnie zniszczyły całą pierzeję północną, ulicę Wielką z narożnikiem ulicy Żydowskiej, bo celność artylerzystów była nie do porównania. To są dwie rzeczy, które pozyskałem od już nieżyjącego kapłana, księdza kanonika Zygmunta Tima, który z ulicy Głogowskiej został zgarnięty, kiedy cieszył się, że Rosjanie weszli do miasta i że nie będzie Niemców. Po wylegitymowaniu go zgarnięto do już istniejącej grupy młodych mężczyzn, że miał skończone lat 18 i został zaprowadzony pod Cytadelę i pod bronią z jednej strony i pod bronią z drugiej strony. Oni wrzucali do fosy pod Cytadelą wszystko, co tylko się nadawało, po to, żeby po prostu zasypać te fosy, żeby wojska rosyjskie mogły przejść. Zginęło tam bardzo wielu młodych poznaniaków. Ksiądz Tim ocalał. Widocznie opatrzność miała wobec niego zupełnie inne plany i to się potwierdziło. I ksiądz Tim mnie upoważnił, bo w publikacjach stale się podkreśla, że to Rosjanie zniszczyli katedrę. Nie. Właśnie nie. Z Cytadeli artyleria trzema strzałami, dokładnie. A jeszcze jeden fakt, który przekazał mi nieżyjący profesor Raymond Hałas z ASP, który mówił, że jak już architekci przystąpili do odbudowy, to nie kryli swojego zadowolenia, że ten koszmar przedwojenny i stojący już 150 lat został zniszczony i że mają pole w tej chwili do odtworzenia katedry w stylu gotyckim i stało to po prostu pierwszym projekciem, żeby były hełmy typowo gotyckie, a później kompromis został zawarty. I jeszcze jeden element. Kto finansował odbudowę? Państwo? Nie. Kościół? Pośrednio. bo finansowali to Wielkopolanie. Była rozprowadzana cegiełka, mam taką cegiełkę w domu, pochodzi z domu mojej babci i składali się właśnie Wielkopolanie na odbudowę swojej katedry. I to są bardzo ważne fakty, których nie ma w literaturze.
No właśnie, dziwne. Cegiełkę widziałem faktycznie w Muzeum Archidiecezjalnym mają, w Bibliotece Uniwersyteckiej u pana Jakuba Skuteckiego też ma.
Bo wielu ludzi ma w domu. Przekazują mi takie rzeczy jest. I ja mam to przechowane.
Wystawa Z bliska i z daleka, Katedra Poznańska na dawnych widokówkach, prezentowana będzie w ratuszu do 20 maja. Jej kuratorem jest Waldemar Karolczak.
Kto wstawi się za nami? U Pana co drogami krętymi każe iść. Kto nas usprawiedliwi, gdy Pan się będzie dziwił, że to już właśnie my. Ja wstawię się za Tobą i z podniesioną głową dziękował będę, że Pan dał mi właśnie Ciebie w radości i w potrzebie, na lepsze i na złe. A Ty choć powiedz słowa, że zawsze byłem z Tobą, bo chciałem tak już. I razem chleb jedliśmy, i równym krokiem szliśmy wśród wichrów, pośród burz. Ty wciąż mnie ratowałaś, za rękę mnie trzymałaś, gdy z drogi chciałem zejść. A ja otuchy krople, gdy oczy miałaś mokre, nieraz musiałem nieść. Tak będziemy stali, aż w tej niebieskiej sali do walca zaczną grać. Ja wtedy z pierwszym taktem poproszę Cię i raptem zaczniemy wirować, wolniutko walcować i kręcąc się kręcić na palcach napięcie. Troszeczkę bezmyślnie jak wiosną przebiśnie. Ty nieco szalona, cóż żona to żona. I w mojej twa ręka niebieska piosenka. Za serca nas chwyta niebieska muzyka.
Muzeum Narodowe jest w natarciu. Na stulecie niepodległości przygotowano we wszystkich muzealnych placówkach atrakcyjne propozycje. Byliśmy w ratuszu, teraz po sąsiedzku odwiedzamy Wielkopolskie Muzeum Wojskowe.
Kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Jarosław Włóczak. Stoimy przed wystawą, która jest interesująca i bliska każdemu Polakowi, bo za mundurem Panny Sznurem mundur wpisany jest w historię wielu rodzin, no i w naszą historię Polski.
I mimo, że Polski nie było, to ten mundur cały czas trwa i możemy nawiązywać do szczytnej tradycji i mundurznawczej, i bronioznawczej. W każdym razie przychodząc do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego można przypominać sobie, jak kiedyś żołnierz polski wyglądał. W tej chwili ostatnie 10 dni wystawy Ignacego Matuszczaka. Prac rysownika, który posiadał potężną wiedzę mundurznawczą, bronioznawczą i rysował sylwetki polskich ułanów, polskich piechurów. I jest to pierwsza prezentacja jego prac. Wcześniej były tylko w ograniczonym zakresie te prace pokazywane w Bydgoszczy. Natomiast niniejsza prezentacja jest bardzo ciekawa przez to, że pokazujemy szerszą paletę twórczości pana Ignacego Matuszczaka.
Jakby wypisać wizytówkę Ignacemu Matuszczakowi, to co by się na niej znalazło?
Powstaniec Wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1947 roku wrócił do kraju i niestety nie znalazł pracy w muzealnictwie wojskowym, a przeszedł szybko na rentę, potem na emeryturę, ale...
Też typowy los. Wojskowych wracających z Zachodu.
I znajomość przelewa na papier i to w tej chwili możemy i w oryginale, i w powiększeniach zobaczyć na naszej wystawie. W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym. Zamknięcie wystawy 25 marca tego roku.
Czyli już nie ma dużo czasu na to, żeby przyjrzeć się tym pracom, bardzo, bardzo ciekawym, kolorowym.
Trzeba przyjść, zobaczyć i rzeczywiście podziwiać. Kolorowy w pierwszej części, bo w drugiej części przypominamy mundur Legionów Polskich, Polskiej Siły Zbrojnej, pierwszego Korpusu Polskiego na Wschodzie, Armii generała Hallera, Wojska Polskiego w okresie międzywojennym i to, co najważniejsze, po raz pierwszy prezentujemy planszę z mundurami powstańców wielkopolskich i wojsk wielkopolskich. Ten mundur już nie jest kolorowy, ale jednak zawiera na tym szaro-zielonym podkładzie biało-czerwone barwy, bo i biało-czerwone wstążeczki i orły polskie. Wystawę prac malarskich, bo jest to przede wszystkim akwarela, uzupełniliśmy sylwetkami mundurowymi. Nie tylko są to mundury stare, ale również współczesne prawie, że pokazujemy barwę Wojska Polskiego przy pomocy oryginalnych obiektów albo też rekonstruowanych, bo po prostu te rzeczy przypominają nam to, co kiedyś było noszone, używane w Wojsku Polskim, a warto przypominać. Niestety jest ich bardzo niewiele. W związku z tym przez pojedyncze przykłady możemy przypominać te stare dzieje polskiego munduru wojskowego. Przygotowujemy się do kolejnej wystawy. 15 kwietnia mamy otwarcie wystawy pisanej w program Niepodległa w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a dotyczący przeszłości polskiej wojskowej. Obejmujemy wszystkie właściwie powstania na ziemiach wielkopolskich. Przynajmniej taką mamy nadzieję, że tak to zostanie odebrane. Przypominamy przede wszystkim trzy powstania. Powstanie Wielkopolskie z 1806 roku, Powstanie Wielkopolskie z roku 1848 i 1918-1919 roku. Oczywiście nie zapomnimy o udziale Wielkopolan w innych działaniach narodowych, to znaczy o udziale Wielkopolan w Powstaniu Listopadowym, w Powstaniu Styczniowym, w Powstaniach Śląskich na rzecz odzyskania Pomorza. Także tych działań jest tak dużo, że każdy, kto interesuje się daną epoką, danym wydarzeniem, znajdzie coś dla siebie.
Zatrzymajmy się dzisiaj przy tym powstaniu 1848 roku. Poświęcił mu pan wykład. No, jak to było w Wielkopolsce w tym 1848 roku?
W Wielkopolsce, podobnie jak i w wielu miejscach na terenie całej Europy, było wrzenie. Wrzenie było takie antymonarchiczne, bardziej liberalne, demokratyczne ruchy się pojawiły. Wielkopolanie też w tym wzięli udział i na wieść o tym, co się dzieje w Berlinie, już następnego dnia, bo w Berlinie te największe zamieszki odbywały się w dniach 19-20 kwietnia, więc już 20 kwietnia zawiązuje się Komitet Narodowy i wydaje już pierwsze ogłoszenie o tym, że odzyskujemy niepodległość. Nie czujemy się Prusakami, nie czujemy się Niemcami, jesteśmy Polakami i walczymy o przynajmniej autonomię. W związku z tym, że była sytuacja sprzyjająca, władze pruskie nie wiedziały, co robić, w związku z tym udało się opanować teren. Podobnie było w 1918-19 roku. Zajęto teren i w 1806, wracając wcześniej, zajęto teren, bo Prusacy nie wiedzieli, jak się zachować w stosunku do Polaków, którzy przypominali, że przecież to jest Polska. I w związku z tym wycofywali się, nie podejmowali interwencji, a Polakom zależało na tym, żeby wykorzystać sytuację. Otóż groziła interwencja wojsk rosyjskich, w związku z tym twierdzili, że organizujemy własną siłę zbrojną po to, żeby odeprzeć atak Rosjan. Niemcy wiedzieli, o co chodzi. Początkowo zachowywali rezerwę, ale przygotowywali interwencję zbrojną, ściągając formacje Landwehry z Pomorza i Śląska. A my swoje robiliśmy. Organizowaliśmy własne oddziały, skupiliśmy je w obozach, myśleliśmy o tworzeniu Wojska Polskiego. Były wprowadzane przepisy mundurowe, proponowane. Niestety nie zostały zrealizowane. W każdym bądź razie już w pierwszym ogłoszeniu Komitet Narodowy powiedział, że barwą Polaków i wyznacznikiem jest kokarda w barwach narodowych, białym i czerwonym.
Dowódcami tego, takimi najbardziej znanymi dowódcami zrywów w 1848 roku był Ludwik Mierosławski i Karol Libert. ci dwaj pozostali w naszej pamięci.
Mówimy o przywódcy cywilnym i przywódcy wodzu naczelnym, chociaż nie przez wszystkich uznawanym.
No bo mówi się, że nie był takim utalentowanym wojskowym.
Był utalentowany, ale też zasłużył sobie na określenie generał porażka, dlatego że we wszystkich działaniach zbrojnych niestety nie osiągał sukcesu. Oczywiście twierdził, że to nie z jego winy, ale byli tacy, którzy mówili, że mógłby i troszeczkę inaczej działać.
Tych generałów czy tam wojskowych, którzy ponosili porażki, było więcej. Natomiast Mirosławski przez całe życie pojawiał się w różnych miejscach, gdzie toczyły się walki i darzony był ogromnym szacunkiem i liczono się z nim, prawda?
Oczywiście, miał też swoje pomysły, w jaki sposób wyrównać brak broni. Proponował używanie odpowiednich kos, wozów z kosami. Miał swój udział w opracowaniu broni palnej. W każdym razie starał się dopasować własne, jakby to powiedzieć, rozwiązania, żeby zniwelować brak broni, ale żeby jednak było to skuteczne. Jednak opieranie się na kosach i na broni strzeleckiej w tym czasie nie było możliwe. W związku z tym, że przeciwnik dysponował regularnym wojskiem, nowoczesną bronią, artylerią i w związku z tym bardziej to była demonstracja zbrojna niż wojna. 11 bitew odnotowano, przy czym tylko jedna z bitew pod Sokołowem została uwieńczona umieszczeniem na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, jako jedno z dwóch zwycięstw w tym właśnie powstaniu 1848 roku. To jest Mirosław i Sokołów, ale tylko Sokołów jest upamiętniony. Niestety klęska wcześniejsza w Książu już zdecydowała, że nie ma możliwości zbrojnie wywalczyć niepodległość i w związku z tym część przywódców powstańczych się wycofała, oddziały polskie rozproszono, a to dlatego, że po prostu były słabsze również liczebnie.
No Mirosławski, tak jak i Libelt, walczyli też piórem.
Tak jest, no to byli ludzie z tej epoki XIX wieku, kiedy wprowadzano nową rzeczywistość.
Czy wiadomo, ilu ludzi w tym zrywie 1848 roku wzięło udział?
Ja myślę, że podobnie jak w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19, to było od 15 do 30 tysięcy biorących udział. Liczba się zmieniała, bo po prostu oddziały się organizowały i rozwiązywały. Umowa z Willisenem przewidywała utworzenie tylko 4 obozów, 4 szwadronów i 4 batalionów piechoty. To da się przeliczyć na 3 tysiące żołnierzy. Zakładając, że Mirosławski podjął taką decyzję, żeby w pobliżu tych obozów były jeszcze dwie drugie zmiany, to w sumie miała być siła zbrojna obejmująca około 10 tysięcy żołnierzy.
Ja mieszkam w Mosinie. No, w Mosinie co roku obchodzi się dni Mosiny, które przypadają na właśnie ten zryw zbrojny 1848 roku. W maju Jakub Krauthofer-Krotowski, który był związany z tymi panami, z Karolem Libeltem na przykład, też Jakub Krauthofer-Krotowski poprowadził, z tego co powtarzamy w Mosinie, grupę powstańców przeciwko
Prosakom. Utworzył swój oddział na wieść o sukcesie pod Sokołowem. Nie bacząc na naczelników powstańczych, sam stworzył grupę chyba 800 uczestników, żołnierzy, tak można powiedzieć, zajął Mosinę, zajął Kurnik i ogłosił niepodległe państwo, dziś nazywane Rzeczypospolitą Mosińską.
Z tekstu Joanny Nowaczyk. W Mosinie, tak jak w wielu miastach Wielkiego Księstwa Poznańskiego, od marca urzęduje już Komitet Narodowy w składzie nauczyciel Wojciech Rost, krawiec Antoni Adamski, piwowar Stanisław Stefanowicz, garncarze Jan Kordylewski i Antoni Ruszkiewicz. W dniu 3 maja dochodzi w mieście do wystąpień, w trakcie których na wezwanie przybywa Jakub Krauthofer-Krotowski wraz ze swoim powstańczym oddziałem. Tutaj, w obecności zgromadzonych mieszkańców, proklamuje on Rzeczpospolitą Mosińską, a Mosinę ogłasza tymczasową stolicą polskiego państwa. Nowym burmistrzem miasta zostaje Wojciech Rost, któremu nominację wręcza osobiście pan naczelnik Krotowski. Na tym dokumencie widnieje pieczęć z wizerunkiem orła jagiellońskiego i napisem Polska powstająca. Doniosłość wydarzeń w Musinie wpłynęła na wzrost liczebności polskich oddziałów. W Rogalinie stacjonuje już 800 powstańców. Pruskie władze czują zagrożenie. W nocy z 7 na 8 maja przeciwko powstańcom wyruszają z Poznania 2 szwadrony kawalerii, 8 kompanii kawalerii i 4 działa. O 7 rano atakują obóz powstańców w Rogalinie, zadając im ostatecznie klęskę. Bitwa przegrana. Kolejny cios czeka Krotowskiego dzień później w potyczce pod Czebawiem, po której będzie musiał ratować się ucieczką i ostatecznie zostanie pojmany w Konarzewie. W tym samym dniu powstańcze siły zbrojne złożą broń w Bardzie pod Wrześnią, podpisując akt kapitulacyjny.
Były to niestety ostatnie działania powstańcze, właściwie też rodzaj demonstracji zbrojnej, ponieważ oddział po 5 dniach został rozproszony pod Rogaliniem, w bitwie pod Rogaliniem i pod Trzebawiem. Trzeba było po prostu rozproszyć się, a zabezpieczyć swoje życie i wspominać te działania jako po prostu pokazanie, że tutaj mieszkają Polacy. Warto przyjść do muzeum i zobaczyć, co przetrwało do naszych czasów.
I wróćmy jeszcze na chwilę do wystawy Ignacego Matuszczaka, bo to są ostatnie dni jej prezentacji, a autor rysunków to bardzo ciekawa postać. Budzi zdumienie fakt, że wcześniej nie pokazywano tych prac.
Pan Ignacy Matuszczak rysował, całe życie rysował, to są tysiące rysunków. Kiedyś nie było kserografów, nie było skanerów, a on to musiał ręcznie najpierw naszkicować, potem przygotować piękną planszę i pokolorować, a to nie jest takie proste. Gdy się pomylił, to przekreślał całą planszę i na nowo rysował.
A pan Ignacy Matuszczak po powrocie do Polski gdzie mieszkał?
W Bydgoszczy mieszkał. Bydgoszczy. Urodził się na północ od Leszna, pod Śmiglem, w małej wiosce.
Wielkopolanin.
Tak. Przygotowywał się do zawodu drukarza, być może rysownika w drukarni. Tam jako 17-letni chłopak w styczniu 19 roku został aresztowany przez Niemców, uciekł im i przez Osieczny Gostyń doszedł do Pleszewa. W Pleszewie stał się żołnierzem 8 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Ten pułk otrzymał nową numerację po włączeniu do Wojska Polskiego na numer 62. I miejscem postoju po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej była Bydgoszcz. I tam w tym pułku do 1928 roku służył, potem jeszcze w innej formacji, w każdym razie potem w 1939 roku przez Rumunię, Francję i w 1940 roku dotarł do Wielkiej Brytanii i tam pracował w sztabach głównie. Tam też potrzebowano dobrej ręki do wykonywania szkiców, plansz i tak dalej.
Najwyraźniej miał duży talent.
Taka sława nasza mundurznawcza, Władysław Dziewanowski, przedwojenny mundurolog i powojenny również, napisał w takim liście polecającym, że jest pan Ignacy Matuszczak jest jednym z dwóch, trzech najlepszych polskich mundurologów. W związku z tym cieszymy się, że możemy pracę właśnie tego mało znanego do tej pory rysownika przedstawiać. A dla nas to jest najważniejsze, że po raz pierwszy pokazujemy plansze dotyczące Powstania Wielkopolskiego. Otóż dla nas jest to coś niesamowitego, bo znamy pracę dwóch Leonów, Prawińskiego, Wróblewskiego, a nie pamiętano o właśnie panu Matuszczaku, więc ta pierwsza prezentacja planszy jest dla mnie rewolucyjna. Oczywiście to nie są wszystkie plansze, ale jest ich sporo i tam po prostu możemy zobaczyć sylwetki i te charakterystyczne szczegóły, czyli czapki rogate, czyli biało-czerwone paski na kołnierzach i te trefle takie na tych czapkach charakterystyczne przez to, że oficerowie mieli trefle srebrne, natomiast szeregowi mieli trefle zielone. Już z daleka od razu można to rozpoznać, że mają charakterystyczne oznaki stopni na rękawach. Także ktoś, kto się interesuje epoką, powinien być usatysfakcjonowany.
To była wizyta w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym i spotkanie z kierownikiem muzeum, panem Jarosławem Łuczakiem.
Nasze muzeum w przyszłym roku obchodzi 100 lat. Nasza siedziba przedwojenna znajdowała się na ulicy Franciszka Ratajczaka, róg ulicy Artyleryjskiej, dzisiaj Powstańcy Wielkopolskich. Jednak po odrodzeniu naszego muzeum trafiliśmy na stary rynek do Szklanego Domu i w tym pawilonie do tej pory jesteśmy.
Warto zaglądnąć do muzeum. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Zapraszamy. W soboty wstęp jest wolny. Pokażę więcej i opowiem. Po prostu wszystkiego nie można powiedzieć w tych kilkunastu minutach, a może to kogoś zainteresuje.
Przyszedł do mnie jak do swego, twarz z powieści Witkacego miał. I dwie książki jak nie patrzeć, Bursa Andrzej i Wojacze gra. V V oczach miał zmęczenie światem i chciał ze mną tak jak z bratem iść w rozmowy szał. Więc od razu bez przymiarki takie słowne dwa ogarki mi dał. Siedząc zawsze siedź, idąc zawsze idź, pierwsze kroki stawiaj w chmurach, choćbyś wiedział, że nie wskurasz w takich chmurach nic, absolutnie nic. Kiedy mówisz, mów, kiedy milczysz, milcz, niechaj wielka będzie cisza, tak by każdy ją usłyszał głośniej niż twój krzyk. Więc kiedy milczysz, milcz. Milczeliśmy przez godzinę, popijając połowinę pod kwas. Gdy byliśmy już w rozpędzie, wstał, powiedział nam, nie będzie już czas. Jeszcze spojrzał na mnie jak ten, który miał miasteczka, każdy wie gdzie. Na odchodnym bez przymiarki rzucił słowne dwa ogarki, bym pamiętał, że siedząc zawsze siedź, idąc zawsze idź, pierwsze kroki stawiaj w chmurach, choćbyś wiedział, że nie wskurasz w takich chmurach nic, absolutnie nic. Kiedy mówisz, mów, kiedy milczysz, milcz, niechaj wielka będzie cisza, tak by każdy ją usłyszał głośniej niż twój krzyk. Więc kiedy milczysz, milcz. Kiedy mówisz, mów. Kiedy milczysz, milcz. Niechaj wielka będzie cisza, tak by każdy ją usłyszał głośniej niż twój krzyk. Więc kiedy milczysz, milcz. Kiedy mówisz, mów. Kiedy milczysz, milcz.
Książka prezentowana w Bibliotece Raczyńskich. Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta, ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej. Pod tym nieco przydługim i skomplikowanym tytułem kryje się książka, której współautorem jest Rafał Smoczyński, współtwórca pierwszej fronty swego czasu znanego pisma. Teraz jest profesorem socjologiem, pracuje w Polskiej Akademii Nauk. Do Poznania przyjechał, by w Bibliotece Raczyńskich przybliżyć zainteresowanym swoje badania i swoje spojrzenie na etos ziemiaństwa. Na spotkaniu nie zabrakło emocji, był tam też Jacek Kosiak.
Wielkopolskim ziemiaństwem interesują się przede wszystkim członkowie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. To właśnie oni przeważali na spotkaniu w sali biblioteki.
Totem inteligencki.
Wywód profesora Smoczyńskiego był ciekawy, choć trudny w odbiorze.
Dominujący.
Naukowy, nieco hermetyczny język socjologii, twardy, logiczny wywód.
W stopniu, ja bym powiedział, hegemonicznym.
Publika słuchała w skupieniu aż do momentu, gdy pojawił się wątek relacji ziemiaństwa i chłopstwa, znany też jako motyw pana i chama.
Znam te argumenty sentymentalne, ale...
Przepraszam bardzo, będę brutalny, ale musimy...
To właśnie wywołało sprzeciw, a głos w tej sprawie zabrał Mikołaj Pietraszak-Dmowski.
I rzeczywiście jednym z wielkich problemów współczesnej Polski jest istnienie silnego, negatywnego stereotypu szlachty, arystokracji, bo pan profesor w swojej książce, korzystając z takiego hasła, wytrychu bardzo chwytliwego, prawda, odwołującego się do pojęć średniowiecznych czy renesansowych, przenosi je do czasów współczesnych, pana przeciwko chamowi. To jest całkowicie ahistoryczne podejście, chociażby dlatego, że tego pojęcia nie używano. Nie używano, dlatego że stosunek panów, szlachty, ziemian do ich otoczenia nie był tak negatywny, jak to jest w tej chwili przekazywane czy przedstawiane. Więc pan profesor z jednej strony zastrzega się, że nie jest historykiem, nie czuje się upoważniony do tego, żeby odnosić się do tych zagadnień z punktu widzenia historii, a jednak przywołuje tutaj w sposób dosyć taki, powiedzmy, dowolny przykłady historyczne, które są całkowicie ahistoryczne, bo najpierw mówi o diable stadnickim, potem przeskakuje na to, że Konstytucja 3 maja tak łatwo wcale nie przeszła, bo szlachta wcale nie chciała się z resztą społeczeństwa podzielić władzą czy wpływami. No, to są rzeczy, które w żaden sposób, moim zdaniem, nie upoważniają go do takich haseł.
Profesor Rafał Smoczyński zachował spokój, ale też specjalnie nie wchodził w dyskusję.
To jest część elementu naszej tożsamości. Przez kulturę, przez książki, przez pewne skrypty takie, przez pewne nawyki, które są w nas, tak jak ten podział na pana i chama na przykład, ale pewne ideały rycerskie, no tego jest mnóstwo. I one wytwarzają w nas określoną wrażliwość, która zawsze żywo reaguje na tego rodzaju sprawy, które są przedstawiane zresztą także niekoniecznie zawsze w sposób taki deklaratywnie oczywisty, że to jest szlachta albo nie szlachta, ale właśnie ten schemat interpretacyjny rzeczywistości, chociażby trzymając się podziału na pana i chama, oznacza, że jesteśmy przyzwyczajeni do dzielenia rzeczywistości na przyjaciół i wrogów w zgodzie właśnie z tą zasadą, że pewni są bardziej cywilizowani i mniej cywilizowani, nie bardziej kulturalni.
20 lat temu rozmawiałem z profesorem Smoczyńskim, wtedy kontrowersyjnym i radykalnym twórcą Frondy. Przypomniałem teraz o tym profesorowi socjologii.
Ja pan nie wiem, bo tak się rekonstruuje przeszłość. No, byłem młodszy przede wszystkim. Różne fantazje się miało. W innym kontekście zupełnie było. To był początek studiów magisterskich, kiedy ja się zająłem z tym z kolegami, pamiętam. To był żart w jakimś stopniu, także dość długo. Trudno mi powiedzieć. No, w tym sensie mówienie akurat o Frondzie w tym wypadku jest jakoś... selektywne, no bo ja także przecież zajmowałem się jeszcze wcześniej punk rockiem i subkulturą, i inne rzeczy mnie też interesowały. I one były także istotny sposób definiujący moją tożsamość, ale nie odwołuję się teraz do nich. No.
Po tym spotkaniu mam wrażenie, że ziemiaństwo to też w pewnym rodzaju subkultura, chociaż nie lubię tego słowa.
No niewątpliwie współcześni nieziemianie, a powiedziałbym postziemianie, w takim rozumieniu ścisłym, marksistowskim czy weberowskim, nie ma czegoś takiego jak ziemianie oczywiście. Nie ma żadnego środowiska, które żyje w odniesieniu do swojej gospodarki folwarczej. Nie ma takich ludzi w Polsce. Dlatego jeśli w ogóle mówimy o czymś, to mówimy o pewnych potomkach, którzy funkcjonują w obrębie pewnych niż
reliktowych. Pan profesor zaczyna mówić jak profesor, a Rafał Smoczyński, który kiedyś zajmował się punk rockiem, to by spojrzał tutaj na tą salę i powiedział, że rzeczywiście oni też mają swój własny świat.
No część z nich tak. Część tego towarzystwa niewątpliwie jest osobliwa i kontakty z nimi są też osobliwe, powiedziałbym, prawda? No, uroczy ludzie, no oczywiście.
Świat się zmienia. Nie ma już dawnej Frondy, nie ma też dawnego ziemiaństwa. Aż trudno w to uwierzyć.
Tu nie chodzi moim zdaniem o wiary, a o walec polskiej historii. Spotkanie z profesorem Rafałem Smoczyńskim, które obserwował Jacek Kosiak, odbywało się w bibliotece ufundowanej przez rodzinę Raczyńskich. Po ziemianach, po polskiej arystokracji coś nam jednak zostało. Po współczesnych, nowobogackich też. Na przykład najdroższa na świecie autostrada, która wywołuje u kierowców chamskie odzywki. I znowu mamy motyw pana i chama, chociaż nie wiadomo, kto tu jest chamem. Kończymy spotkania z kulturą. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja, taki moment, więc tak jest. zaufaliśmy obyczajom i nawykom. Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas. Przecież już dosyć mamy kuku i jazgotu, ale gdy cicho, to źle i głupio nam. Jakby się zepsuł życia niezawodny motor, coś nie w porządku, jakbyś był już nie ten sam. Cisza zagłusza, sam już nie wiesz, jaki jesteś, więc szybko włączasz wszystko, co pod ręką masz. A gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas. Gdy kiedyś łomot nagle umrze w dyskotekach, do siebie nam dalej będzie niż do gwiazd. Zanim coś powiesz, tak jak człowiek do człowieka, cisza zgruchocze i wykrwawi wszystkich nas. Dlatego uczmy się ciszy i milczenia, to siostry myśli, świadomości, przednia straż. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas.